Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nowe Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza wszystkich do konstruktywnego zabrania głosu na temat planowanej reformy oświaty. Zaproszeni nie powinni odmawiać zabrania głosu, zwłaszcza że sprawa jest arcyważna, ważniejsza niż wszystkie inne reformy w naszym kraju. Jeszcze przed maturą podejmujemy wiele najważniejszych życiowych decyzji, rzutujących na całe nasze dalsze życie, na przykład decyzję o wstąpieniu do zakonu. Niewątpliwe jest, że szkoła może pomóc lub też przeszkodzić w podjęciu takich dojrzałych, egzystencjalnych decyzji. Wprawdzie szkoła nie jest jedynym podmiotem wychowania i kształcenia młodego człowieka, ale jest podmiotem arcyważnym, co najmniej z racji długości oddziaływania. W szkole spędzamy przecież codziennie prawie połowę doby, odliczając czas przeznaczony na sen. Moim zdaniem reforma polskiej oświaty musi się oprzeć na zdaniu sobie sprawy z patologii, które od dawna zadomowiły się w polskiej oświacie. Tymczasem w wielu wypowiedziach urzędników i nauczycieli nie widać tego lęku przed już wprowadzoną patologią przez poprzednie rządy i zresztą całą powojenną, totalitarną rzeczywistość. Tylko dlatego, że mamy jeszcze wielu pełnowartościowych nauczycieli i pedagogów, polska szkoła, gdzieniegdzie, a nawet w bardzo wielu miejscach, jeszcze pomaga, a nie przeszkadza rozwinąć się człowieczeństwu uczniów. Ale nie można przeoczyć i zlekceważyć sobie już obecnych patologii w polskiej szkole. Pamiętamy przecież genderowe szkoły, niedawno dziękujące deprawatorom seksualnym, na przykład z grupy Ponton, za ich spotkania z dziećmi i młodzieżą w celach tak zwanej edukacji seksualnej, czyli tak naprawdę deprawacji seksualnej. Jakże zatem dziwić się, że niektórzy rodzice lękają się polskiej szkoły? Zdziwił się niedawno na publicznym spotkaniu jeden z ministerialnych urzędników, że ja się tego lękam. Czyż jednak to nie w szkole spotykamy się z pierwszą w życiu agresją, przemocą i wszelaką deprawacją? Nawet katolickie szkoły nie są wolne od tego zagrożenia, skoro ja sam musiałem w III RP interweniować w katolickiej szkole, która zadała do czytania mojemu synowi dzieło Woltera, Kandyd. Wyjątkowo drastyczna, pornograficzna powieść. Argumentem dyrekcji było odwołanie się do odgórnego, ustalonego przez ministerstwo zestawu lektur. Zastosowano zatem zasadę, jak każą, to urzędnik słucha. Ale to nie jest poprawny etos urzędnika, w tym i dyrektora katolickiej szkoły. Istota rozumna nie powinna wykonywać oczywiście nierozumnych decyzji, zwłaszcza wtedy, kiedy są one zbrodnicze. Nie można zatem lekceważyć sobie lęku rodziców przed współczesną szkołą. Ironizowanie z tych lęków dopiero napełnia lękiem. Druga moja uwaga na temat reformy polskiej szkoły dotyczy zadomowionego od dawna w tej szkole ideologii ściętyzmu. Wielokrotnie ostrzega przed tą ideologią święty Jan Paweł II, a między innymi w encyklice Fides et Ratio. Ideologia ściętyzmu ciąży na całej naszej współczesności, bo Europa została zainfekowana tą ideologią już na progu epoki nowożytnej. W ideologii ściętyzmu traktuje się metodę czy metody właściwe tak zwanym naukom szczegółowym, na przykład logiki, matematyki, biologii, historii, socjologii, psychologii, za właściwe do rozświetlania całości ludzkiego życia, włącznie z zagadnieniami teologicznymi. Różnymi postaciami tej ideologii był marksizm, freudyzm, genderyzm, logicyzm. Możliwe są oczywiście także inne wcielenia ideologii ściętyzmu. Zamyka on człowieka, istotę rozumną, w pułapkę, z której wychodzi się intelektualnym, duchowym kaleką, nawet z bardzo wysokim wykształceniem. Marzę zatem o doczekaniu się publicznej debaty na temat uwolnienia polskiej szkoły i polskiej nauki od śmiercionośnej ideologii ściętyzmu. Szczęść Boże!